Rozmowa kontrolowana.
W studiu Polskiego Radia w Warszawie Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury, a w Gdańsku Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy jednak od nie spraw infrastrukturalnych, a od tego, o czym ostatnio mówią media. Panie ministrze, czy to jest bezpieczne państwo, w którym przypadkowy człowiek zostaje zatrzymany przez policję, jest torturowany, traktowany paralizatorem, mimo że skuty kajdankami, a po roku właściwie żadnych zarzutów nie stawia się policjantom. Ewidentnie sprawa zamiatana pod dywan.
No, myślę, że państwo jest bezpieczne, bo jeden przypadek nie może decydować o tym, że państwo jest niebezpieczne. Takich przypadków w ostatnich 10 czy 20 latach, no, zdarzały się takie przypadki. Najważniejsze, żeby z tego jednak wyciągnąć konsekwencje. Na razie jest decyzja o tym, że funkcjonariusz, który, jeden z funkcjonariuszy, który jest za to odpowiedzialny, tak, no, odejdzie ze służby.
I to wystarczy pana zdaniem?
Ja mówię, to jest na razie, tak. Pan minister Błaszczak, że tak powiem, polecił przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. No pewnie w tej formule, która obowiązuje wszelkiego rodzaju korporacje, tu mamy z jednej strony ostatnio głośną sprawę korporacji prawniczej, w tej chwili trochę problem też jest po stronie policjantów, którzy też czasami mają taką fałszywą, że tak powiem, no, poczucie wzajemnej solidarności, które no, często wydłuża to postępowanie, oby nie doprowadziło do uniemożliwienia wykrycia właściwych sprawców i ustalenia, tak? Ustalenia przyczyny śmierci, bo to jest najważniejsze. Śmierć się zdarza, czasami ona jest spowodowana czynnikami zewnętrznymi, czasami jest niezależna od osób trzecich, tak? Tam wiem, że tam były narkotyki, czy one rzeczywiście spowodowały śmierć, nie jestem w stanie tego stwierdzić, tak? Natomiast postępowanie musi być prowadzone za wcześnie, żeby jakąkolwiek decyzję w tej, raczej opinię już jednoznaczną w tej
zakresie. Tak, ale reakcja
określić.
Ministra Natomiast... Błaszczaka jest tak naprawdę reakcją na program telewizyjny, a zdarzenie ze śmiercią tego człowieka jest sprzed roku. Ja się zastanawiam, gdzie jest nadzór.
No panie redaktor, ale gdyby reakcji nie było, to byłoby jeszcze gorzej.
Nie,
tak?
No, no to jest właściwa.
Reakcja, tak?
No ja się zastanawiam, gdzie jest nadzór i to nie właściwie nawet nie myślę o ministrze, ale komendant, wojewódzki, może główny. Wie pan, no, sprawa wygląda tak, jakby, no, gdyby nie dziennikarz, to byśmy do dzisiaj nie wiedzieli, jak to było. Jakie, no właśnie, jakie gdyby konsekwencje?
Nie było, gdyby nie było demokratycznego państwa, tak, to po pierwsze dziennikarz w ogóle nie mógłby się tym zająć, nie dostałby tych informacji, one by się nie ujawniły, nie zostały opublikowane. W państwie demokratycznym to właśnie funkcjonuje. No, ta jest rola też dziennikarzy, żeby pokazywać te rzeczy i władza, która jest w demokratycznym państwie, reaguje na to.
A jakie konsekwencje powinny pana zdaniem zostać wyciągnięte i wobec kogo?
Ale nie wiem, jaka jest przyczyna, tak? No jeżeli ktoś spowodował tą śmierć, to musi ponosić odpowiedzialność karną, tak? Za nieumyślne spowodowanie śmierci. To jest tam do 8 lat więzienia. Umyślne to oczywiście dużo więcej, więc trudno tutaj powiedzieć, jak zostanie to zakwalifikowane, jeżeli w ogóle sprawa trafi do sądu. Mam nadzieję, że trafi, tak? To
wtedy politycy mamy Platformy Obywatelskiej sądy. Już mówią o konieczności powołania komisji śledczej w tej sprawie.
No tak, no przecież to moglibyśmy powołać 5 komisji przez, czy tam 10 komisji trzeba było powołać przez ostatnie, przez poprzednie 8 lat, kiedy poprzednia koalicja rządowa PO-PSL rządziła i tak, takie przypadki też się zdarzały, tak? I czy do każdej tej sprawy myśmy żądali jako opozycja komisji śledczej powołania? No tego są służby i one powinny to wyjaśnić, tak? Na pewno komisja śledcza jest wtedy, kiedy państwo sobie z tym nie radzi, tak? Na razie jeszcze nie mamy żadnej informacji, że państwo sobie nie radzi. Pierwsza już decyzja jest, myślę, że będą następne.
Wspomniał pan o korporacji prawniczej, to porozmawiajmy o tym, bo za nami zjazd prawników odbył się w ten weekend. Byli tam zaproszeni i uczestniczyli prezydencki minister Andrzej Dera i wiceminister sprawiedliwości. No i chyba takim, nie wiem czy ktoś na to liczył, ale jakimś porozumieniem, konsensusem to się nie kończy. Wystąpienie obu ministrów raczej konfrontacyjne i tak chyba zostało odczytane. Jak to się skończy? Jakąś współpracą, no, czy protestem sędziów?
Pani redaktor, no zaprasza się gości, tak? Bo przecież tam ani minister jeden, ani drugi nie przyszli nieproszeni, tak? Zaprasza się tych gości, nawet jeżeli ja się nie zgadzam z ich poglądami, a z góry można było założyć, i wiemy, że te poglądy się różnią, szczególnie przedstawicieli środowiska prawniczego, tych kilku organizacji, które tam były, no to nie można tak reagować, jeżeli ktoś czyta list prezydenta, czy też wypowiada, podaje pewne fakty, tak? Przecież minister Warchuł podawał fakty, które, z którymi większość społeczeństwa się zgadza, tak? A nagle taka reakcja, no trochę mi wstyd za to środowisko, sam jestem z tym środowiskiem związany, przez wiele lat wykonywałem zawód prawniczy i no nigdy nie, takiej sytuacji nie było przez ostatnie 30 lat, tak?
No dobrze, ale z drugiej strony wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przyjeżdża na zjazd prawników i mówi o tym, że sędziowie, głównie sędziowie, ale środowisko nie zostało zweryfikowane, no to trudno oczekiwać, żeby prawnicy bili mu brawo.
Ale nie muszą bić brawa, ale nie powinni ostentacyjnie wychodzić, tak? A to, że nie zostało zweryfikowane, no to jest prawda po prostu, tak? No powiedział tylko i wyłącznie prawdę, tak? No to było jedno z kilkuminutowego, czy kilkunastominutowego minutowej wypowiedzi, było jedno zdanie o braku weryfikacji, tak? Dziwię się, bo tam zresztą nie byli tylko sędziowie, byli niestety osoby spoza tych środowisk, często angażujące się politycznie i to jest bardzo niepokojące, że no, koledzy i wielu sędziów i adwokatów, radców prawnych, tak, no, wpisuje się w tą totalną opozycję, tak, która nie chce w żaden sposób współpracować, tylko totalnie neguje wszystko, co ten rząd, czy rząd pani Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości proponuje. Przecież to, że źle funkcjonują sądy, to myślę, że pani redaktor, gdyby wyszła na ulicę, to jestem przekonany, że większość społeczeństwa tak to odbiera, tak? I wszyscy mówią, że trzeba zreformować, ale jeżeli my coś proponujemy, tak, to jest natychmiastowa negacja, tak?
No dobrze, no
spróbujmy. Pojechał pan minister z propozycją kompromisową, tak, żeby dać przedstawicielom tych środowisk możliwość delegowania swoich przedstawicieli. Spośród nich będzie dokonywany wybór, tak? No to też w ogóle nikt tego nie chciał słuchać.
No, prawnicy faktycznie nie uważają tego za propozycję kompromisową. Mówią, że nadal to posłowie będą ich wybierać. A jak pan się odnosi do tego pomysłu
powstania? W Europie tak jest, tak?
Ale oni tego nie akceptują.
Tam mogą, a u nas nie można.
A jak pan
to
się
jest
odnosi
dowód
do pomysłu powstania tej społecznej komisji kodyfikacyjnej? Czy jest jakaś możliwość współpracy, czy nie będziecie czekać na pracę prawników i między innymi ustawę o KRS-ie zmienicie już w najbliższym czasie?
Zmienimy, bo kilkanaście lat środowisko mogło zaproponować rozwiązania, nie zaproponowało. Jeżeli my proponujemy, to oni teraz mówią, że będą powoływali jakieś komisje i tak dalej. No, to jest tylko i wyłącznie moim zdaniem gra na czas, żeby nie doszło do żadnych zmian, tak? Co do głębokości tych zmian, czy ich kierunku. Kierunek jest ustalony, natomiast głębokość, no jesteśmy tutaj otwarci na najlepszy dowód. Właśnie minister pojechał i zaproponował rozwiązanie kompromisowe. Czy ono jest wystarczające, to jest inna rzecz, tak? Bo to jest ocena, natomiast ono było. A z drugiej strony ręki wyciągniętej nie ma, absolutnie.
Dobrze, to porozmawiajmy teraz o drogach. Był pan z wiceministrem Schmidtem ostatnio w Wejherowie. Powiedzieliście o tym, że będzie przetarg na budowę tego fragmentu S6. No powiedzmy, nie wiem jak to, Lęborskiego, tak go nazwać, w każdym razie do...
Jak, no to jest trasa kaszubska.
Do Trójmiasta.
Tak. Trasa kaszubska, tak, która omija Gdynię i małe Trójmiasto kaszubskie, tak? 42-kilometrowy odcinek,
bardzo duży. Sporo mówimy o S6. To jest jeden fragment tak naprawdę spośród trzech obiecanych i koniecznych. Te dwa pozostałe to obwodnica metropolitalna, drugi to ten fragment w okolicach Słupska. Trochę mało, jak jeden na trzy.
To znaczy, nie wiem, co znaczy pani redaktor, rozumie przez obiecane, tak? Poprzedni rząd
Donald
spisał...
Tusk obiecał, potem rząd Ewy Kopacz podtrzymał to w programie budowy dróg. W kampanii
pani
wyborczej,
redaktor,
ale niech pan, ja, pan zapytał, tak? Ja odpowiadam. W kampanii wyborczej wszyscy politycy obiecywali, także politycy Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie ci tam z rejonu Słupska.
Jeżeli pan Donald Tusk obiecywał i wpisał to do planu dróg krajowych, tak, to mógł to zrealizować przez 8 lat, kiedy rządził, tak? Nie zrobiono nic w tym kierunku. Ani jednego metra w naszym województwie nie zbudowano od obwodnicy Trójmiasta, tak? A przecież mogli, jak była budowana S7, no aż się prosiło, żeby dalej budować obwodnicę. Dlaczego zaprzestano budowana obwodnicy metropolitarnej, tylko zaczęto budować od Szczecina? No ja tego po prostu nie rozumiem, tak? Kiedy wszyscy, był premier, był minister transportu, tak, z Pomorza i oni tego nie zrobili, a teraz do nas się ma pretensje, jeżeli
znaczy,
ja jestem tutaj
jedynym ministrem. Czy oni nie wstrzymywali budowy obwodnicy metropolitalnej? Ten proces
obwodnicy metropolitarnej
trwał.
Jest niemożliwa w tej chwili, ponieważ sąd uchylił decyzję właśnie przygotowaną przez poprzednią ekipę. No tak.
Dobrze.
Została,
okay,
że dwie instancje sądy
ją
uchyliły. Budujemy to, co jest w tej chwili możliwe i najbardziej konieczne.
A jeśli te wszystkie kwestie proceduralne dotyczące obwodnicy metropolitalnej się zakończą jakby no pozytywnie, że droga będzie mogła być budowana w ciągu roku czy półtora roku się zakończą, będą pieniądze czy nie będzie?
To jest pytanie, na które bardzo trudna na dzisiaj odpowiedź, ponieważ pan minister Adamczyk, który te decyzje musi podejmować, wielokrotnie mówi, że stoi przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ środki się dosyć szybko kurczą, przeznaczone na tą budowę, tak, budowę wszystkich dróg w Polsce, to jest 107 miliardów złotych. I te decyzje, które, przepraszam, te odcinki, które są gotowe, są budowane. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że chcemy budować obwodnicę metropolitarną, tak? Natomiast kiedy ona będzie możliwa, trudno mi odpowiedzieć. Jest wola budowania tej obwodnicy, tak? Dlatego, że ona jest potrzebna i co do tego nie ma wątpliwości. Minister sobie zdaje sprawę z tego, że obciążenie obecnej obwodnicy w ciągu autostrady, że, no, w ciągu, tak, jakby przedłużenia autostrady, no, jest bardzo obłożone i trzeba budować obwodnicę, natomiast no, trzeba było dobrze przygotować decyzję środowiskową, tak? No, dlaczego przygotowano tak, że dwie instancje sądów ją uchyliły, tak? Sprawa jest w tej chwili w Najwyższym Sądzie Administracyjnym, no, jaka będzie decyzja, też mi trudno powiedzieć, tak? Sądy są niezawisłe i niezależne, ciągle o tym mówią, więc...
A jeśli chodzi o ten odcinek Słupski z Szóstki, czy nie jest tak, że trochę po macoszemu, czy tak traktuje się ten region, który zresztą często przedstawiciele tego regionu też tak uważają, że zarówno władze samorządowe w Gdańsku, jak i rządowe go traktują gorzej.
Myślę,
teraz mają dowód.
Myślę, że nie, dlatego, że ta droga obecna, która tam biegnie, tak, no niech mieszkańcy czy samorządowcy zresztą, ale jeżdżą też po Polsce, tak, i na pewno widzą, że jest wiele dróg krajowych w dużo gorszym stanie, tak. No wczoraj jechałem od Darłowa, tak, w województwie zachodniopomorskim do Gdańska i muszę powiedzieć, że jechało się bardzo dobrze, był bardzo mały ruch. No, co prawda była to niedziela, tak, ale nawet w naszej części tutaj województwa, jak się jeździ po drodze 22, to nawet w niedzielę jest większy ruch, tak?
Zawsze pan znajdzie taką drogę, po której się nieźle jeździ czasami. Tylko no, chyba nie o to chodzi.
Tak to było, tak. No, no, mam dowód osobisty, znaczy dowód w tym znaczeniu, że no, jechałem tą drogą, tak. Ja rozumiem, że mieszkańcy chcą, ja też bym chciał, żeby można było tą drogę wybudować, natomiast no, są ograniczone środki. No, przecież wszyscy powtarzamy to jak mantra, że wpisano do planu dróg drogi o wartości 200 miliardów, tak, a w budżecie jest zagwarantowane 107 miliardów, więc prawie połowę dróg, które zostały wpisane przez poprzedni rząd do planu, nie da się zrealizować. My i tak budujemy więcej niż to było, że tak biorąc pod uwagę połowę, tak, bo trzeba było połowę dróg wyrzucić z naszego województwa.
To po co obiecywać tak Wiamaryś do Władysławowa, jak jest tak mało pieniędzy i właściwie te, które są w priorytetach, nie można tych dróg zrealizować, tylko po to, żeby
ale
obiecać?
Ale ta droga, pani redaktor, ta droga jest też potrzebna. Tak?
Ja wiem.
To nie jest konkurencja.
Ja tylko otwieramy
my rozpoczniemy
jakby
budowy
kolejną
teraz,
dyskusję o kolejnej
dwa,
drodze.
No ale to jest to, że jeżeli się teraz o tym nie zacznie robić, to za 10 lat tej drogi nie będzie, a ona za 10 lat jest potrzebna. Teraz trzeba o tym mówić, tak? Ja nie mówię, że my będziemy ją budowali w przyszłym roku, a nie za 2, ani za 3, ani za 4. Ona musi być decyzja podjęta, tak, że ją budujemy. To jest bardzo skomplikowana inwestycja, ponieważ wymaga także dojazdu do portu. Trzeba ustalić z samorządem Gdyni sposób finansowania, ponieważ nie budujemy dróg krajowych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu, jakim jest Gdynia, powiatem grodzkim, więc tam trzeba znaleźć sposób współfinansowania. Musimy rozwiązać problem dojazdu do portu w Gdyni, tak? To są decyzje strategiczne. Jeżeli teraz o tym nie porozmawiamy, za chwilę Komisja Europejska nam wytknie, że mamy port w Polsce, który nie ma, oczywiście Komisja już o tym mówiła, tak? Że to jest ostatni port, który nie ma połączenia z drogą krajową. No jak można o tym nie mówić?
Panie ministrze,
to jest element, jeżeli nie wyznaczymy drogi krajowej, to tak te drogi nie będą zbudowane. Ani Opat, czyli obwodnica północna aglomeracji trójmiejskiej, tak? Ani Droga Czerwona nie zostaną zbudowane, jeżeli nie wyznaczymy tam drogi krajowej. To jest jedyny sposób na zrealizowanie tego.
Panie ministrze, czy most zabytkowy w Trzewie w pańskim mieście, to już jest pewne, że zostanie uratowany? Te środki będą gwarantowane, mimo że one są o kilka milionów niższe niż tam powiat liczył. Mówię o tych środkach rządowych. Czy to nie jest tak, że dzisiaj o tym rozmawiamy, że pieniądze będą, a na przykład za dwa lata się okaże, że ich nie ma? No właściwie za rok, bo to przecież inwestycja będzie realizowana przez kilkanaście miesięcy.
No, inwestycja, która jest przewidziana, to jest drugi etap, a odbudowa mostu zawiera co najmniej 4 etapy, więc to drugi etap.
Tak, w sumie.
W tej chwili będzie miał zapewnione finansowanie w wysokości 31 milionów złotych. To i tak w poprzedniej edycji, jeszcze poprzedni rząd zagwarantował dużo mniej, tak, bo to było ponad 20 milionów, także my teraz dajemy 31 milionów. Jest to kilka milionów mniej, no z tego powodu, że bardzo dużo samorządów zwróciło się o finansowanie remontów mostów. W budżecie państwa, w dyspozycji naszego ministerstwa jest 300 milionów złotych na te wszystkie inwestycje. My na Tczew przeznaczamy 31 milionów, to jest ponad 10% wszystkich środków całego kraju. Jestem przekonany, że kolejny etap zostanie zrealizowany, ale trzeba będzie intensywnie pracować nad tym, żeby kolejne etapy były zrealizowane, żeby ten most przywrócić do tej XIX-wiecznej świetności. Byli posłowie z Komisji Infrastruktury, byli zafascynowani tym mostem. Pani redaktor, nie wiem, czy kiedy pani tam była ostatni raz na tym moście, ale zachęcam, żeby pani przyjechała. Prace są już częściowo wykonane. Będą kolejne etapy realizowane. Chcemy przywrócić ten most do tej świetności XIX-wiecznej, żeby on rzeczywiście był perełką architektury, nie tylko technicznej, tej inżynieryjnej, ale także murowanej, bo tam są przepiękne elementy murowane. Jestem przekonany co do tego, że odbudujemy ten most.
Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę. Pozdrawiamy z Gdańska.
Dziękuję, do widzenia.
Rozmowa kontrolowana.